Kolejne spotkanie w cyklu Książki Pełne Historii. No i dzisiaj goszczę no naprawdę poważnych badaczy. Książka fantastyczna, Wojciech Korfanty. Postać budząca wiele kontrowersji, ale zaraz będziemy o tym rozmawiali. Najpierw przedstawię gości, a są z nami pan profesor Grzegorz Bębnik. Historyk, politolog, socjolog, pan dr Mirosław Węcki i pan Sebastian Rosenbaum, znany także z czasopisma. Panowie, spotkałem się z taką opinią zaczerpniętą z innej książki, już nie będę jej wymieniał, że no właśnie ta główna tożsamość Wojciecha Korfantego nie jest jasna, że on rzekomo wybrał sobie polskość jako swoją tożsamość na jakimś tam etapie życia. Czy panowie by się z taką opinią zgodzili? Proszę. Proszę, mikrofon.
No tak i nie. Dlaczego tak? Otóż no, trzeba spojrzeć na Górny Śląsk jako rzeczywiście pewne zjawisko socjologiczne. W realiach powiedzmy drugiej połowy XIX wieku, nawet przełomu wieku XIX i XX. Polskość na Górnym Śląsku no, to jest wówczas rzecz, jakkolwiek by to nie brzmiało, być może obrazoburczo, ale jednak stosunkowo świeża. To i polskość, czy poczucie jakiejś łączności z dużym narodem polskim, tym narodem polskim, który pielgrzymuje do Częstochowy, prawda, tym, który ogląda zabytki Krakowa, tym historycznym narodem polskim, rzeczywiście pojawiła się, no cóż, mniej więcej gdzieś koło połowy wieku XIX. Są nawet opinie, nie do końca się z nimi zgadzam, ale w każdym razie przyjrzeć się im trzeba i przyznać pewną jednak fragmentaryczną słuszność, że za rozbudzenie tego poczucia więzi z dużym politycznym narodem polskim odpowiedzialni byli w sporej części przybysze z sąsiedniej Wielkopolski. Pomiędzy Wielkopolską a Górnym Śląskiem nie było praktycznie żadnej granicy, z wyjątkiem granic administracyjnych oczywiście, to było jedno państwo. Polscy rzemieślnicy, lekarze, powiedzmy nawet szerzej inteligencja. Ci, którzy w prowincji poznańskiej, czyli Wielkopolsce, nie mogli wykonywać swoich zawodów, a to z powodu antypolskiego ustawodawstwa, które jednakowoż ograniczało się właśnie do prowincji poznańskiej, dość często przenosili się na Górny Śląsk. Siłą rzeczy tutaj, no, przenosząc również swoje narodowościowe sympatie, prawda, przenosząc nawet tą działalność, czy rodzaj działalności, który wcześniej uprawiali u siebie i tak dalej, i tak dalej. Siłą rzeczy również organizując się na miejscu tak, aby obsługiwać swoje emocje. No, było kwestią czasu, kiedy przyciągną do siebie górnoślązaków, którzy zdając sobie sprawę, że na pewno nie są Niemcami, może określając się wówczas jako śląscy Prusacy, polscy Prusacy, jednak zafascynowani są w pewnym sensie tą polskością i szukają tego swojego miejsca. Pod tym kątem rzeczywiście można powiedzieć, że Korfanty był zjawiskiem absolutnie typowym i nietypowym zarazem. Dlaczego typowym? No dlatego, że spoglądając na długi szereg jego przodków, na jego rodziców chociażby, nie widzimy tam absolutnie niczego nietypowego dla Górnego Śląska. To jest typowa górnośląska rodzina, która gdzieś tam w którymś pokoleniu wyewaluowała z chłopstwa, prawda, zaczęła się zajmować przemysłem. Takich rodzin były tysiące. Natomiast nietypowa jest rzeczywiście ta jego ścieżka ku polskości, bo moim zdaniem niewiele brakowało, aby podobnie jak wielu jego rówieśników, którzy pochodzili z identycznych środowisk i którzy przechodzili wręcz identyczną ścieżkę, by się odnalazł w niemieckości, która była wtedy atrakcyjna. Polski nie było. Przede wszystkim nie było polskiego państwa. Było państwo niemieckie, państwo bardzo sprawne, dynamiczne, nowoczesne. Była niemieckość, która przyciągała no, swoją atrakcyjnością i możliwością rzeczywiście robienia kariery pod jednym warunkiem. Jeśli poczujesz się Niemcem. Korfanty, jak sądzić należy, miał takie dwa momenty w życiu. No, na dobrą sprawę, my możemy powiedzieć o nim tyle, to jest taka dygresja, ile on sam o sobie mówił na temat tych swoich wczesnych lat, ale w każdym razie wymienił takie dwa momenty. Pierwszy to jest zetknięcie się z księdzem Skowrońskim i księdzem Kapicą, prawda? Ludźmi, którzy zafascynowali go tą polskością, przede wszystkim polskim językiem. Drugie natomiast, no to jest oczywiście okres jego edukacji gimnazjalnej i o tym wielokrotnie już mówiono, prawda, to podnoszono. Mianowicie sądzić należy, że sporą zasługę w tym odnalezieniu się Korfantego w polskości ponosili jego nauczyciele gimnazjalni. Gimnazjum to była szkoła, no według reformy Humboldtów, prawda, elitarna. To była szkoła, która miała dawać maturę i kształcić tych ludzi, którzy w przeszłości mieli podjąć studia uniwersyteckie. A więc absolutna elita ówczesnego społeczeństwa. No oczywiście tą przyszłą elitę starano się w różny sposób kształtować. Na Górnym Śląsku kształtowano ją w ten sposób, by pozostawała w opozycji do polskości, by rzeczywiście na tych wschodnich rubieżach Rzeszy otworzyła taki nieprzenikniony wał niemieckości. No i jak sądzić należy, przedobrzono. I efektem tego przedobrzenia było zainteresowanie się na początek Korfantego polskością, później zaś ku tej polskości się zwrócenie.
No dobrze, co go formuje jako polityka? Panie doktorze, patrzę na Sebastiana Rosenbauma.
Trzeba mieć przede wszystkim świadomość kilku czynników też kontekstowych, że tak to nazwę, mimo wszystko. Zawsze do tego kontekstu się cofamy, bo to nie jest taki oczywisty ten kontekst górnośląski, dlatego że to nawet nie jest kontekst zaborczy. Nie? Pamiętajmy o tym, że Górny Śląsk to jest region, który generalnie to Jungtim z jakąś formą państwowości polskiej traci już gdzieś tam w średniowieczu, przełom XIII-XIV wieku i on biegnie, to co się tam dzieje, to co się tam wydarza, jeśli chodzi o przemiany społeczne i o polityczne, biegnie w rytmie tego, co się dzieje w Rzeszy Niemieckiej. I Korfanty pojawia się, że tak powiem, na scenie politycznej, która jest zdominowana oczywiście przez partie i przez środowiska polityczne, które są charakterystyczne dla innych części państwa niemieckiego. I tym podstawowym kontekstem, jeśli chodzi o Górny Śląsk, dla wyłonienia się polityczności Korfantego, dla wyłonienia się Korfantego jako samodzielnego polityka z pewną agendą polityczną konkretną i z pewnymi konkretnymi propozycjami i bardzo konkretnym dyskursem tkwiącym za jego wystąpieniem publicznym, jest funkcjonowanie i absolutna dominacja na Górnym Śląsku, tym pruskim oczywiście Górnym Śląsku, bo cały czas o tym mówimy, o tak zwanej rejencji opolskiej mniej więcej. Rejencja to taka struktura, powiedzmy, porównywalna z województwem, może troszeczkę większa. Absolutna dominacja w tym obszarze jednego podmiotu politycznego, mianowicie Katolickiej Partii Centrum. Partia Centrum to jest partia, która istnieje w całych Niemczech.
Proszę? Chadecka, typowa chadecka partia?
Proto-chadecka bym powiedział, prawda? Wtedy jeszcze się nie mówi o Chadecji, ale rzeczywiście Chadecja, kiedy się wyłania gdzieś tam w okresie międzywojennym, to można powiedzieć, że wśród swoich antenatów ma Partię Centrum. I Partia Centrum jest dominująca na Górnym Śląsku dlatego, że jest to jedyna oferta z puli oferty polityczności niemieckiego, w państwie niemieckim funkcjonującej, która odpowiada ludności górnośląskiej, tej rdzennej. Ponieważ po pierwsze jest to partia katolicka, która deklaruje, że będzie bronić interesów kościoła rzymskokatolickiego i ona się wyłania w momencie, kiedy te interesy są mocno nadwyrężone. To jest w okresie Kulturkampfu bismarckowskiego, który jest wymierzony w pierwszym rzędzie, pamiętajmy o tym, przeciwko właśnie kościołowi rzymskokatolickiemu. A druga sprawa istotna, jeśli chodzi o to spektrum politycznej agendy Partii Centrum, to jest to, że jest to partia, która deklaruje, że wszystkich polskojęzycznych górnoślązaków będzie w ich prawach do używania języka polskiego, na ile to się da oczywiście w państwie niemieckim, bronić. I tu znowu dochodzimy do punktu Kulturkampf, czyli do momentu, w którym to uderzenie władz Rzeszy przeciwko Kościołowi Rzymskiemu uderza również społeczność polskojęzyczną. Kościół katolicki zawsze deklaruje, że w swojej pracy pastoralnej, duszpasterskiej odwołuje się do języka, własnego języka wiernych. On musi być stosowany w liturgii, no w liturgii wiadomo, to trochę inaczej wygląda, jest czas przedsoborowy, liturgia jest w języku łacińskim, ale kazania, ale pieśni już mogą być w językach narodowych. I Kościół katolicki na Górnym Śląsku opowiada się bardzo silnie za tym, aby utrzymać i podtrzymać prawo górnoślązaków polskojęzycznych, którzy są absolutną większością w tym regionie, do używania tego języka. Ale jednocześnie Partia Centrum jest partią niemiecką. Jednym z głównych liderów Partii Centrum jest hrabia Franz von Ballenstein, Spławniowic, on jest nawet przez dwie kadencje prezydentem, czyli jakby marszałkiem, byśmy powiedzieli, Reichstagu, czyli tego głównego parlamentu Rzeszy. Jest to partia, która reprezentuje interesy. No, to nie jest partia jakby polskich górnoślązaków w pierwszym rzędzie. Ona im łaskawie pewnych tam koncesji udziela. Oni się z nią wiążą z powodów, że tak powiem, koniunkturalnych, a również z powodów takich, że nie mają niczego innego, żadnej innej oferty. I kiedy Korfanty zaczyna szukać swojego miejsca na scenie politycznej Górnego Śląska, to dochodzi do wniosku, że nie ma sensu, żeby walczył z socjaldemokracją na przykład, żeby walczył z konserwatystami, którzy są, czy z liberałami, którzy mają tam wpływy niewielkie i stosunkowo marginalne. Te środowiska go nie interesują. Jego interesuje dotarcie właśnie do polskich, polskojęzycznych górnoślązaków w taki sposób, aby wyrwać ich, że tak powiem, z łap centrum. To znaczy, aby przeciągnąć ich na swoją stronę, a to znaczy stronę programu czysto narodowo-polskiego. Ponieważ Partia Centrum, najpopularniejsza, jak mówię, w tym regionie, mówi tak, możecie posługiwać się ewentualnie językiem polskim i my będziemy dbać o to, żebyście mogli w kościołach po polsku śpiewać i tak dalej i modlić się, etc., etc. A Korfanty mówi, a my chcemy całkowitej autonomii narodowej, bo my, polskojęzyczni górnoślązacy, jesteśmy takimi samymi Polakami, jak Polacy, nie wiem, na Mazowszu, w Wielkopolsce, w Galicji i tak dalej. Jest tylko jeden polski naród i on jest taki sam na Górnym Śląsku, jak i w innych częściach. To jest absolutnie rewolucyjna teza. To jest teza oczywiście ugruntowana w pewnych dyskursach rodzących się wtedy w rejonie gdzieś tam Ligi Narodów.
Bliski Endecji?
Tak, oczywiście, bo ponieważ Korfanty w tym pierwszym swoim objawieniu się, że tak powiem, politycznym, jest w zasadzie endekiem. W dużej mierze jest, wiadomo, Liga Narodowa to jest coś bardziej złożonego niż tylko Endecja, bo z tego się różne nurty wyłaniają. A on jest związany z Ligą Narodową, ale jednak jeśli on tam coś obstawia w ramach tego spektrum Ligi Narodowej, to jest to ten nurt endecki, on jest ewidentnie endekiem. On jest związany z innymi środowiskami endeckimi, zna Balickiego, zna Dmowskiego, Dmowski go ceni, mówi, że to jest człowiek historyczny, jeśli utrzyma linię, to będzie z niego rzeczywiście postać pierwszorzędna, etc., etc. Ale trzeba mieć świadomość tego, że pozycjonując się w ten sposób, Korfanty jest właściwie na tej scenie politycznej Górnego Śląska, Rejencji Opolskiej, absolutnym outsiderem. On nie ma żadnej... Co to jest Partia Centrum? To sobie trzeba uświadomić. To znaczy trzeba wtedy, kiedy on się wyłania jako aspirujący polityk, czyli na początku XX wieku. To jest partia, która ma za sobą kilkadziesiąt lat, 30 przynajmniej lat rozwoju. Jest zorganizowana oczywiście w taki sposób, jak partie się organizują, czyli ma aparat, ma działaczy, ma struktury, ma mnóstwo jakichś tam organizacji obok, ma gazety, ma wszystko. To jest partia, która trzyma ten region za twarz. I nagle wychodzi ktoś, kto jest po prostu synem górnika i mówi to zdanie, które jest początkiem jakby pewnego rodzaju, można powiedzieć, pewnego rodzaju politycznym credo wczesnego Korfantego, precz z centrum. Centrum trzeba odrzucić. Centrum szkodzi, to są szkodnicy ludu górnośląskiego. Trzeba ich odrzucić i trzeba ich, na nich nigdy nie głosować. I to chwyta, no bo dostaje się do Reichstagu, czyli w jakimś stopniu sukces odnosi. Oczywiście to nie jest tak, że nagle z tych kilkunastu posłów, których Rejencja Opolska wysyła do Berlina, do Reichstagu, wszyscy są za Korfantym. Jest tylko jeden, jest tylko Korfanty. Ale to jest ten początek tej lawiny, która zaczyna się toczyć. I to jest ten... W taki sposób się pozycjonuje Korfanty, jako narodowy, narodowo-polski działacz. A do tej pory nie było kogoś takiego, tak wyraziście, jednoznacznie się artykułującego właśnie jak on.
To teraz wywołam pana doktora Marcina Wańskiego. Jeśli chodzi o ten rodzaj charyzmy, którą intuicyjnie u niego odkrywa malarz Witkacy. Zresztą obraz Korfantego, jego portret znajduje się również w tej naprawdę wspaniale wydanej książce. Polecam Państwu. On go określa jako silną bestię.
No, rzeczywiście. Taką...
Mamy tutaj z tyłu.
Tak. Rzeczywiście. W końcu Witkacy widział rzeczy istotę, jak sam może i stwierdził. Faktycznie przez całe swoje życie polityczne Wojciech Korfanty był niewątpliwie politykiem, który żył z walką. No, uważam, że w momentach najbardziej krytycznych, wymagających i zdecydowania, ale też pewnego ryzyka, to były jego najlepsze momenty w karierze. Już nawet zresztą jako poseł do Reichstagu czy do Landtagu, no, jego przemówienia w obu tych izbach niemieckich parlamentów były zawsze bardzo ostre, bardzo mocno atakował swoich przeciwników, nie bał się mocnych różnych tez. Potrafił też oczywiście odpowiadać złośliwie i szybko, błyskotliwie na skierowane wobec niego zarzuty, co zresztą spotykało się z różnym odbiorem. Niemcy na przykład bardziej go uważali za takiego mówcę wiecowego, bardziej pasującego do zgromadzeń robotniczych niż do parlamentu. Ale ta jego zdolność funkcjonowania w konflikcie szczególnie sprawiła się właśnie w okresie powstań śląskich, zwłaszcza gdy był polskim komisarzem plebiscytowym. Ta funkcja była obarczona ogromną odpowiedzialnością, też sporą dozą niebezpieczeństwa, na którą on sam był narażony. Wymagała też często bardzo mocnych decyzji, mocnych wypowiedzi. I tutaj Korfanty sprawił się znakomicie. Nawet zresztą Piłsudski, którego serdecznie nie znosił i zwalczał później. Akurat tą cechę w tym konkretnym momencie Korfantego jak najbardziej docenił. Więc w tym czasie walki ten bojowy Korfanty, przekorny Korfanty, agresywny nieraz Korfanty, sprawił się znakomicie. Nieco gorzej mu już szło w czasach nieco spokojniejszych, czyli po 1922 roku, bo tą swoją charyzmę, tą siłę oczywiście próbował wykorzystywać także w walce politycznej w okresie II RP. No, to nie był okres, kiedy delikatnie się zwalczało, więc teoretycznie powinien się wpisywać, ale wiele wskazuje na to, że on już był, powiedzmy, za silną tą bestią, cytując książkę, o której pan mówił. No i niestety z jednej strony też bardzo wielu z ludzi mógł wobec siebie zrazić, ale też przeciwnicy bardzo ostro przez niego atakowani potrafili i odpowiadali bardzo, bardzo ostro, no co dla niego samego, można powiedzieć, skończyło się tragicznie.
Lata 1914-1918, okres I wojny światowej, z których to lat z okresu tej wojny wyłaniają się nowe możliwości, mówiąc dzisiaj takim językiem modnym, nowe możliwości geopolityczne, żeby owa Polska zaistniała. Dlaczego Korfanty tak nieśmiało jest włączany, przez innych jest włączany, przez innych nie, do ojców polskiej niepodległości? Z reguły się wymienia tą trójkę: Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Józef Piłsudski, przede wszystkim Dmowski i Piłsudski. Ten Daszyński już jest trochę na dokładkę, a dlaczego Korfanty nie? Panie profesorze.
Myślę, że przede wszystkim z powodu pewnej regionalności. Bo nie da się ukryć, że o ile te osoby, które pan wymienił wcześniej, no to są osoby formatu ogólnopolskiego, powiedzmy, o tyle Korfantego da się oczywiście doskonale umiejscowić w obrębie Górnego Śląska, bez wątpienia. Da się go również umiejscowić w obrębie Wielkopolski, o czym w gruncie rzeczy jakoś jednak słabo się pamięta. No być może ten jego epizod górnośląski, prawda, przyćmił dokonania w okresie powstania wielkopolskiego, a dokonania te były naprawdę znakomite. No przecież to był jeden z współautorów powstania, ale współautorów sukcesu tego powstania, przede wszystkim na niwie politycznej, prawda? Żołnierz był z niego żaden, ale polityk w tym momencie znakomity. On się pojawia w Poznaniu przecież dosłownie chwilkę po wybuchu rewolucji w Berlinie. Natomiast na Górny Śląsk oczywiście, jak powiedziałem, to jest jego główny sukces. No, gdybyśmy wykreślili w ogóle, gdybyśmy spróbowali wykreślić tak w formie wykresu tą drogę życiową Korfantego, no to myślę, że ten rok 22 i przyłączenie części, no pokaźnej części obszaru plebiscytowego do Rzeczypospolitej, to jest absolutna kulminacja. No to jest ten punkt szczytowy, no później ta kariera jednak gdzieś tam się obniża. I to jest ten powód, dlaczego Korfanty gdzieś wśród tych ojców niepodległości orbituje na obrzeżach. Zupełnie niesłusznie, moim zdaniem. Ponieważ Wielkopolska i w Górny Śląsk, no proszę państwa, jakbyśmy nie spojrzeli, to były dwa motory napędowe II Rzeczypospolitej, zwłaszcza ten Górny Śląsk. Gdyby nie było tego Górnego Śląska, tej 1/3 obszaru plebiscytowego, niemożliwe byłyby takie zjawiska gospodarcze, tak pozytywne zjawiska gospodarcze w II Rzeczypospolitej, jak na przykład reforma Grabskiego. Proszę państwa, dzięki pożyczce udzielonej przez przemysł górnośląski było możliwe w ogóle zabezpieczenie całej reformy. Niemożliwa byłaby budowa COP-u. Niemożliwe byłoby względne doposażenie polskiej armii, aby w 1939 wyglądała tak, a nie inaczej. Wyglądałaby na pewno znacznie gorzej. Takich gdyby, podejrzewam, wymieniać można znacznie więcej, ale tutaj zasługa Korfantego jest tak ogromna, że rzeczywiście jego miejsce w tym poczcie Ojców Niepodległości jest dla mnie bezdyskusyjne.
Szkoda tylko, że pomnik w Katowicach jest trochę tak schowany na uboczu Korfantego.
No może nie jest schowany, ponieważ rzeczywiście tamte okolice to jest...
parking.
To jest, wie pan, no może inaczej. To jest rejon, który w przedwojennych planach miał być rzeczywiście katowickim centrum. Więc Korfanty, powiedzieć można, w tym centrum staną. Natomiast rzeczywiście, no jak to złośliwcy twierdzą, robi za parkingowego, no... Są różne plany rozwiązania tego, powiedziałbym. Również, prawda, wyrzucenia samochodów z tego placu i kto wie, może się uda. I to jest dobra puenta.
To jeszcze takie pytanie do panów. Czy pan profesor, który z panów czuje się najchętniej na siłach, jaki generalnie był pomysł, bo przecież i powstanie wielkopolskie, i śląskie powstania, no... były wbrew całej elicie politycznej, można mówiąc, no inny był pomysł na te tereny.
Ale czyj? Może tak.
No wielkich tego świata.
A, no wielkich i możnych tego świata. No wiadomo, no wielkim i możnym tego świata zawsze trzeba się sprzeciwiać, ponieważ oni z reguły mają pomysły na życie mniej pasujące do naszych wyobrażeń.
To jest części polityków Polski.
Tak. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, może inaczej. Ja nie sądzę, żeby Korfanty aż tak bardzo tych polityków polskich, którzy mieli inny pomysł, aż tak bardzo szedł w poprzek ich zamysłom. Jako że Korfanty, proszę państwa, my go kojarzymy oczywiście z powstaniami i tak dalej, ale to był dyplomata. To był zawsze i wszędzie dyplomata. Jeśli stawiał na walkę zbrojną, to bynajmniej jako, nie jako środek sam w sobie, tylko jako pewien element nacisku. On zawsze przekonany był, moim zdaniem słusznie, że rozstrzygnięcia nie zapadają na polu bitew. Te pola bitew, owszem, mogą pomóc, prawda, ten huk dział, prawda, palby karabinowe i tak dalej, to może być pewien argument, ale generalnie zawsze przy tym stoliku przykrytym zielonym suknem zapadają najważniejsze decyzje. I tak się zachowało i w powstaniu wielkopolskim, kiedy no, nie dążył do eskalacji militarnej, powiedzmy, no a przede wszystkim w okresie właściwie wszystkich trzech powstań śląskich ze szczególnym uwzględnieniem tego trzeciego. Kiedy ta wybuch walk, prawda, w nocy z 22 na 3 maja 21 roku, no był pomyślany rzeczywiście jako zbrojna demonstracja. Że to przerodziło się w niemal pełnoskalową wojnę polsko-niemiecką, no bo tak to trzeba właściwie nazwać, niewypowiedzianą, no to już, cóż, był efekt takiego nie innego rozwoju wydarzeń, które po prostu zyskały swoją własną dynamikę.
Czy w wyniku powstań uzyskano wszystko, co można było uzyskać?
To może jednak ktoś inny. Na pewno nie wszystko to, co chciano, czyli celem powstań śląskich było przyłączenie całego obszaru plebiscytowego, czyli większość tej rejencji opolskiej, którą opisywał Sebastian. Tak się nie stało. Patrząc terytorialnie, no to Polsce przypadła mniejsza część tego terenu, ale jak wiadomo, dość powszechnie, nawet z podręczników szkolnych, no ta część najbogatsza, najbardziej uprzemysłowiona. Natomiast próbując odpowiedzieć na pańskie...
Jako trzeci dyktator trzeciego powstania.
Natomiast próbując odpowiadać na pańskie pytanie, czy uzyskano wszystko, myślę, że uzyskano tyle, ile się dało i ani kroku dalej. Tym bardziej, że to w gruncie rzeczy nie same działania powstańcze tutaj były decydujące, no a może wola bardziej możnych tego świata, a konkretnie tego, co Francja, której interesie było maksymalne osłabienie Niemiec i też w związku z tym wsparcie polskich aspiracji do Górnego Śląska, była w stanie uzyskać na froncie dyplomatycznym. Więc choć i z całą pewnością i Korfanty, i wielu Polaków, też powstańców, to też miało swoje konsekwencje, było rozczarowanych, sfrustrowanych tym, że całego obszaru plebiscytowego nie udało się dla Polski pozyskać, to jednak był to ogromny sukces. Myślę, że jeden z największych sukcesów tego okresu, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, no kwestie ekonomiczne już tu kolega Grzegorz opowiedział.
Pan doktor się
jedna taka, jedna taka drobna uwaga, bo oczywiście troszeczkę tak może pod wpływem wyjątkowego uroku tego albumu, rzeczywiście znakomicie poskładanego, to jest druga edycja i ten layout zaproponowany przez graficzkę instytutową panią Sylwię Szafrańską jest rzeczywiście genialny i może pod wpływem tego znakomitego, tej znakomitej edycji trochę się tak staczamy, tak to czuję, w taką laurkę dla Korfantego, a wydaje mi się, że no historycy tego robić nie powinni. Jak to się mówi, amicus plato sed magis amicis veritas, trzeba powiedzieć jedną rzecz, wyraźnie wyartykułować, która jest rzeczą banalną i generalnie jest rzeczą z poziomu, że tak powiem, Wikipedii, no ale Korfanty jako komisarz plebiscytowy się generalnie rzecz biorąc w pewnym sensie nie sprawdził, bo plebiscyt Polska przegrała.
Prawda?
No, wiesz.
Mamy spór.
No nie, no wiesz, 40% to jest w moim świecie mniej niż 60%.
Numerycznie?
Tak.
Ale jestem tutaj oczywiście trochę adwokatus diaboli, nie? Natomiast to jest jasne, nie? Dlatego troszeczkę to mówię, żeby ta atmosfera nie była taka przesłodzona i taka switaśna. Nie do końca się sprawdził jako ten komisarz, no bo ostatecznie tego plebiscytu nie wygrał. To jest pierwsza rzecz. Można powiedzieć, w całości tego terenu, do którego wysunął roszczenia w czasie przede wszystkim trzeciego powstania, też nie udało mu się uzyskać. Czyli inaczej mówiąc, osiągnął rzeczywiście nie wszystko to, co sobie założył i nie wszystko to, co deklarował, że osiągnąć chce i poniekąd także buńczucznie mówił, że osiągnie. Więc to należy na to zwrócić uwagę, nie? Jednak podkreślić, że ten jego sukces był oczywiście w jakiejś mierze duży, ale też należy oczywiście postawić teraz to pytanie, które tutaj cały czas gdzieś wisi nad nami, na ile to był jego sukces faktycznie, a na ile to była decyzja Francji i jakiegoś tam, powiedzmy, wycofania się z pewnych proniemieckich postaw Wielkiej Brytanii oraz przyzwolenia Włoch. No wydaje mi się, że bardziej to drugie. Inaczej mówiąc, Górny Śląsk Polsce dała bardziej Republika Francuska niż Wojciech Korfanty. Natomiast pytanie brzmi, co by było, gdyby tam nie było Wojciecha Korfantego w tym miejscu? Co by się działo, gdyby jego tam nie było z jego przede wszystkim wyjątkowo, tak jak tutaj już Mirek wspominał, mocną osobowością? Trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że to są pewne rozstrzygnięcia, te rozstrzygnięcia, o których mówimy, rozstrzygnięcia graniczne, to nie są rozstrzygnięcia, o których decyduje się na poziomie Katowic, ani nawet Warszawy w tamtym czasie. Nie? To powinno być jakby, myślę, jasne. Natomiast istotne jest coś innego też. Czy jest ktoś w regionie, który jest tak problematycznym regionem jak Górny Śląsk, regionem, który, jak mówię, od kilkuset lat nie był związany z państwowością polską w żaden sposób, czy jest tam ktoś, kto jest w stanie w społeczności, tę społeczność propolską, nazwijmy to tak, skupić wokół siebie, stworzyć pewnego rodzaju wizerunek, pewnego rodzaju, wykreować pewnego rodzaju postać, samemu siebie wykreować siebie, tak żeby tych ludzi wokół siebie zebrać i żeby stać się legendą. To jest podstawowe, bo przecież można sobie wyobrazić, że polska strona miałaby w tym całym konflikcie o Górny Śląsk takich polityków, jakich mieli w tamtym czasie Niemcy. Czyli jak na przykład jego pewnego rodzaju Korfantego, takim, można powiedzieć, podparol był niejaki dr Kurt Urbanek, burmistrz Rozbarku pod Bytomiem. Postać pozbawiona jakiejkolwiek charyzmy. Ten stolik ma więcej charyzmy, nie? I jakby wyobraźmy sobie, że jest ktoś taki. Czy on by był w stanie stać się taką legendą, jaką stał się Korfanty? Bo i tutaj chciałem wrócić do tego, o czym pan wspominał, o pewnej nieobecności Korfantego w tym, powiedzmy, pewnego rodzaju micie ojców niepodległości. Otóż jeśli rzeczywiście w skali ogólnopolskiej Korfanty faktycznie w takim micie może jakoś bardzo obecny nie był, to na Górnym Śląsku jest to absolutnie bohater zbiorowej wyobraźni. To znaczy Korfanty dla Górnoślązaków wszystkich, czy go lubią, czy go nie lubią, jest nazwiskiem bardzo konkretnym. Oczywiście jakbyśmy szli przez ulicę, nie wiem, w Świętochłowicach i pytali ludzi, kto to jest Korfanty, to może by niektórzy też nie wiedzieli, nie? No ale generalnie z badań chociażby, które tutaj Instytut Pamięci Narodowej w czasie kongresu upublicznił, wiemy, że ta wiedza Polaków o historii jest generalnie mizerna, prawda? Więc powiedzmy sobie szczerze, zdziwienia
to by nie było. To jest też kwestia tego, że popkultura nie istnieje w obszarze przybliżania historii.
Oczywiście. To są pewne inne instrumenty. Natomiast Korfanty jest, jak mówię, bohaterem zbiorowej wyobraźni na Górnym Śląsku i jest kimś, kto tę wyobraźnię w dużej mierze meblował. Ja takie dwie historyjki przytoczę, które mi przyszły do głowy, kiedy was słuchałem. Niedawno mi opowiadał znajomy następującą rzecz. Dziadek, człowiek tegoż znajomego, człowiek strasznie wesoły, pełen życia, żywotny i tak dalej, któregoś dnia przychodzi do niego ten wnuczek, dziadek siedzi taki ponury i patrzy tak pusto w przestrzeń. Mówi, dziadek, coś się tacy ponurzy, nie? On mówi, a wiesz co, synek, siedza i myśla o tym Korfantym, nie? 70 lat po śmierci Korfantego, hop, siedzi i myśli o nim i o jego losie, który jest nie do końca, poświęca mu czas, zastanawia się nad nim. Jest to ktoś, kto ożywia wyobraźnię tego człowieka. Bo to faktycznie tak z Korfantym jest. Miałem promocję kiedyś w Tarnowskich Górach książki o Solidarności Tarnogórskiej. No, fascynujący temat i po tej dyskusji podchodzi do mnie w takim trochę trybie agresora jeden ze słuchaczy i mówi, panie, otruli go czy nie? Ja mówię, kogo? No jak kogo? Korfantego, nie? Ja mówię, spotkanie o Solidarności Tarnogórskiej, nie? No więc nic to nie miało wspólnego. Korfanty, tam nic nie padło, to nazwisko. To w ludziach żyje. Ludzie ciągle tym żyją i tego Korfantego gdzieś tam, jak to się mówi, jak to mówią anglosasi, z tyłu głowy mają. I na Górnym Śląsku nie było ani sekundy, w moim przekonaniu, żeby ktoś o Korfantym nie pamiętał. On był zawsze, także w czasach komunistycznych, kiedy go specjalnie nie lansowano, był zawsze obecny w rozmowach, gdziekolwiek, w pewnym takim społecznym funkcjonowaniu pozaoficjalnym, a od pewnego momentu już potem także oficjalnym, bo przypomnijmy sobie, Grzegorz, pamiętasz, były znaczki przecież w 80-tych latach, nie? Wydane jeszcze po stanie wojennym już. Takie znaczki Ojcowie Niepodległości właśnie, nie? W 88 chyba.
Była seria pocztówek.
Pocztówek, masz rację. No i tam już był Korfanty na przykład, nie? Tak. Więc jego też zaczęto w pewnym momencie jednak gdzieś tam wyciągać. Przepraszam za tę dygresję, ale to jest ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że może Korfanty w Opocznie, Krośnie i w Radomsku to jest tabula rasa, ale na Górnym Śląsku to jest number one. Nie ma drugiego polityka tak rozpoznawalnego i tak ważnego jak on.
Tak?
No to jest to, o czym mówiłem, no, że jest to jednak bohater w dużym stopniu regionalny i w regionie pamięć o nim się zachowuje. Natomiast jeśli w ten poczet Ojców Niepodległości jest włączony, to właśnie z tytułu tych zasług dla regionu, no, które jednocześnie są zasługami dla ogółu Rzeczpospolitej. Natomiast co do tego...
No właśnie, bo chciałem zadać teraz pytanie, drodzy panowie, dlaczego nie zrobił kariery w dużej polskiej polityce, warszawskiej polityce, tak to... nazwę.
Dlaczego nie zrobił? No bo mu uniemożliwiono. No po prostu. To jest zresztą...
Rzeczywiście
to jest...
data 26 roku wyłącza go z tej polityki ogólnokrajowej?
Ale absolutnie. To jest rzecz, która ma zresztą swoje korzenie no jeszcze w roku 18 właściwie. Pierwsze, jak sądzić należy, spotkanie Korfantego z Piłsudskim ma miejsce jeszcze przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego, kiedy Korfanty zjawia się w Warszawie na czele delegacji Wielkopolan. Delegacja Wielkopolan ma, no cóż, za zadanie wynegocjowanie udziału Wielkopolan w rządzie. Proszę państwa, no czym jest Wielkopolska? Wielkopolska jest najbardziej właściwie rozwiniętą prowincją aspirującą, prawda, do bycia w obrębie Rzeczypospolitej. Jednocześnie jest to prowincja, którą wówczas niektórzy nazywają polską Wandeą, czyli no określeniem zarezerwowanym dzisiaj generalnie dla Podkarpacia, prawda? To jest kraina, gdzie bezsprzecznie w 100% rząd dusz dzierży narodowa demokracja. No endek dla Piłsudczyka i dla Piłsudskiego również osobiście, no był wcieleniem politycznego szatana. Tutaj nie ma dwóch słów. Spotyka się dwóch ludzi, dwie kompletnie różne osobowości, ukształtowane w zupełnie różnych okolicznościach. Jeden na wschodnich kresach, drugi na zachodnich kresach, prawda? Jeden i drugi, człowiek niełatwy w pożyciu, człowiek generalnie apodyktyczny, przekonany o własnej racji, własnej wyjątkowości. Jeśli takie dwie postacie się zetkną i takie się zetknęły właśnie w tym 1918 roku, to do iskrzenia musi dojść. No i dochodzi. Jak sądzić należy, Piłsudski, wielki, prawda, milczek, człowiek jednak skrywający raczej swoje emocje, aniżeli eksplodujący je na zewnątrz, tak jak dość wybuchowy i ekspansywny Korfanty. No dobrze Korfantego zapamiętał, jak sądzić należy, i zapamiętał go z zapewne jak najgorszej strony. Ja tutaj nie mówię, że jeden lub drugi był winien. No trzeba sobie zdać sprawę, tu zresztą to już padło, prawda, że Korfanty był człowiekiem w tym zwłaszcza okresie, później zaczęło mu przechodzić, bardzo, bardzo agresywnym,
może nawet demagogicznym, zarówno w swoim postępowaniu, w powiedzmy metodach politycznego działania, jak i w publicystyce, w retoryce wiecowo-parlamentarnej i tak dalej, jeśli z czymś takim wystąpił w obliczu Piłsudskiego, no to jak mówię, ten zapamiętał go bardzo dobrze. I tutaj, jak sądzić, doszukiwać się należy początku wrogości. No drugie, oczywiście obóz, który wówczas Korfanty reprezentował, czyli właśnie Narodowa Demokracja, której nigdy z Piłsudczyzną nie było po drodze. I to Piłsudski, jak sądzić należy, utrącił te jego ogólnopolskie plany polityczne. Bo Korfanty, gdyby chciał, to mógłby w tym 22 roku zostać wojewodą śląskim. On wręcz predestynowany był do tej roli. Korfanty szykował się wówczas na urzędy polityczne w Warszawie. Kto wie, czy nie najwyższe. No nie spodziewał się, że właściwie od tej pory czeka go wyłącznie lot w dół. I to są później 4 lata, które upływają na praktycznie bezskutecznych próbach zaistnienia w ogólnopolskiej polityce, no aż po oczywiście feralny rok 26, przewrót majowy, no kiedy stało się jasne, że Korfanty od tej pory właściwie stanie się zwierzyną łowną. W sierpniu 26 roku w Katowicach zostaje zainstalowany nowy wojewoda, jest to nikt inny jak adwersarz Korfantego jeszcze z okresu powstań śląskich, czyli właśnie Michał Grażyński. No, od tej pory musi dojść do starcia, no prawda, nie ma na firmamencie miejsca dla 2 słońc i te 2 słońca muszą się ze sobą zderzyć.
Faktycznie rok 26 wyłączył Korfantego, uniemożliwił mu sobie jakiekolwiek aspiracji do spróbowania tych najwyższych funkcji, chociaż tak naprawdę to stało się już w 1922 roku. Jednak może nie do końca ścisłym jest stwierdzenie, że on był wyłączony z ogólnopolskiej polityki, bo jednak był politykiem bardzo medialnym, zresztą bardzo to dbał, mając swój koncern prasowy, wydając Polonię słynną, która była pismem i nowoczesnym i dość popularnym. Więc...
No właśnie, a na czym polegał sukces Polonii?
To, że było to między innymi, że była bardzo nowocześnie redagowana. Już no, chyba anegdotyczny ma charakter to, że tam się ukazał pierwszy polski komiks między innymi. No też szereg innych bardziej popularnych wydawnictw tu miało miejsce. No ale też jako czasopismo wydawane przez Korfantego na pewno też znajdowało posłuch, czy to klientów wśród tej części społeczeństwa polskiego, nie tylko w województwie śląskim, które były po prostu przeciwne obozowi władzy sanacyjnemu. Korfanty zresztą znakomicie to wykorzystywał. To była jego główna tuba, obok oczywiście Sejmu Śląskiego, więc choć rzeczywiście jego wpływy z czasem coraz bardziej malały, ale o jednak jego wciąż dużym znaczeniu na polskiej scenie politycznej no, świadczą nieustanne próby obozu rządowego, aby go zniszczyć, co zresztą im się właściwie udało. I mówimy tutaj o praktycznie skrajnej bezwzględności i do końca. Takie traktowanie no, musiało być zarezerwowane dla kogoś specjalnego, co może też wynikało z tej jakby jego charyzmy, o której już mówiłem.
Czy rzeczywiście Wojciech Korfanty był, czy miał te zdolności, nie wiem, przemysłowca, mówiąc współczesnym bardziej językiem biznesmena? Jak to jest? Ile w tym jest legendy, ile w tym jest rzeczywistości?
No na pewno jest tak,
że... Na pewno się odcinał na tle takich polityków PPS-owskich, konspiratorów. Tam. To był człowiek, który jednak chyba stał zawsze mocno na nogach.
No to jest ciekawe pytanie i to jest ciekawa sprawa z nim związana, bo to jest raz, że odcina się oczywiście od takich, że tak powiem, PPS-owskich działaczy, jak pan wspomina, ale z drugiej strony jest to też człowiek, który jest zupełnym homo novus, nie? To znaczy w tym sensie jest homo novus, że on pochodzi faktycznie, powiedzmy sobie wyraźnie, nie? Pochodzi z po prostu robotniczej rodziny. Jego ojciec był górnikiem najprościej w świecie, a mama zajmowała się domem. To nie jest ktoś, kto wchodząc na scenę polityczną ma za sobą bagaż iluś tam, prawda, tysięcy reichsmarek. Wtedy on nie miał nic, kompletnie nic. Jego trzeba było zwalniać z płacenia czesnego w gimnazjum, prawda? To są tego typu, to trzeba mieć tę świadomość. Natomiast on bardzo szybko uświadamia sobie, że żeby robić karierę polityczną, trzeba oczywiście mieć bazę finansową, nie? I pewnego rodzaju bezpieczeństwo. No bo też pamiętajmy, no w tych parlamentach starych jeszcze niemieckich nie płaciło się diet posłom. To było po prostu honorowe, było się posłom. W Landtagu płacono pruskim, gdzie było od 1904 roku, aż niewiele, ale w Reichstagu nic się nie płaciło, nie? Więc, a tymczasem tego Berlina było trzeba jeździć z tych, prawda, Bytomia czy tam Katowic, gdzie tam mieszkał. To kosztowało wszystko, trzeba było gdzieś w jakimś hotelu się zatrzymać, etc. Trzeba było te środki mieć, więc ono rzeczywiście widać go od samego początku, jeszcze w okresie przed I wojną światową, przy tych pierwszych jakby krokach po prostu politycznych, widać, że on próbuje stworzyć sobie bazę finansową, tworząc różnego rodzaju firmy, a to jakąś tam handlującą czymś, a to coś innego, jakieś gazety buduje i tak dalej. To jest wszystko klapa, to jest wszystko plajta. To mu się w ogóle nie udaje, czyli można powiedzieć, że Korfanty wczesnej fazy, tej pierwszej jakby takiej po prostu swojej politycznej fazy, to jest generalnie kompletny, ekonomicznie patrząc, niewypał. To się wszystko zaczyna zmieniać troszeczkę, ale niewiele. Gdzieś dekadę po tym, jak się w politykę zaangażował, kiedy zakłada taką małą agencję prasową w Berlinie, jakoś tam dzięki niej jest w stanie utrzymać mieszkanie w Charlottenburgu, żonę i parę dzieci, więc to jest jakiś, powiedzmy, biznes, ale to jest biznes bardzo, powiedziałbym, bazowy. Nie? To nie są żadne wielkie pieniądze. Natomiast charakterystyczne dla Korfantego jest to, że on od początku właśnie łączy i myślę, że to jest dobrze właśnie pokazać jako pewien kontrast do wielu innych polityków, myślenie o byciu w polityce z myśleniem o konieczności dogadania się z biznesem, konieczności pozyskania jakichś środków finansowych na działalność polityczną i tak dalej. I to na wielką skalę, ta myśl i ta koncepcja, ta jego wizja funkcjonowania w polityce w porozumieniu z przemysłem wielkim i z wielkimi, z bankami i tak dalej, ona się zaczyna urzeczywistniać rzeczywiście po 22 roku. Dlatego, że on wtedy, mając już potężną pozycję polityczną, mimo wszystko, bo to jest, pamiętajmy, człowiek, który został przez Sejm desygnowany na premiera. On nie został premierem tylko dlatego, że Piłsudski tego nie podpisał po prostu jego nominacji, prawda? Więc jest to człowiek o wielkich wpływach, także w województwie śląskim. Jest więc, powiedzmy, jasne, że kiedy on przychodzi do takich, prawda, jakby to nazwać, potężnych instytucji lobbystycznych, jak Górnośląski Związek Górniczo-Hutniczy, gdzie zasiadają największe tuzy z wszystkich koncernów kopalnianych, hutniczych i innych tego, no, potężnego zagłębia przemysłowego, jakim Górnośląski Okręg Przemysłowy wtedy jest, że kiedy on do nich przychodzi, no to oni oczywiście widzą w nim kogoś, kto jest w stanie im coś dać, a on też im pewne rzeczy obiecuje. Dlatego bierze od nich pożyczki na stworzenie tego swojego koncernu Polonii, co zresztą ściągnie na niego potem masę zarzutów, prawda, bo część tych przemysłowców zasiadających w tym Związku Górnośląskim Górniczo-Hutniczym to są przemysłowcy niemieccy, to jest jasne, nie? Bo przecież ten przemysł dopiero jest przejmowany od Niemców, prawda, państwo polskie go dopiero przejmuje. On zasiada w Radzie Nadzorczej Skarbofermu, gdzie oczywiście też pewne środki zaczynają płynąć. A więc w momencie, kiedy staje się politycznie kimś naprawdę ważnym i rozdającym karty, wtedy nagle biznes mu zaczyna iść. To tak troszeczkę bywa.
Kapitalizm polityczny to się nazywało.
No tak, w pewnym sensie tak jest, ale jest inna sprawa. Pytanie brzmi bowiem tak, czy gdyby ten jego główny element tej jego układanki, która gwarantuje mu finansowe funkcjonowanie, czyli koncern Polonii, czy gdyby to była klapa, to mimo to on by te pożyczki dostawał i on byłby w stanie rzeczywiście jakoś, że tak powiem, rozkręcić swoją kampanię, swoją akcję polityczną także w momencie, kiedy był już obiektem prześladowań. No wydaje mi się, że gdyby to pismo nie funkcjonowało tak świetnie, tutaj wracamy do wątku, który przed chwilą, o którym wspominaliśmy, gdyby ono nie przynosiło tyle zysku, gdyby ono jednak nie znalazło takiego rezonansu, a ta cała firma, bo to trzeba pamiętać, że to nie jest tylko gazeta, to jest kilka edycji gazet, to są gazety takie bulwarówki, które on zaczyna wydawać. To jest szalenie nowocześnie myślący medialnie facet. Bulwarówki 7 groszy, zdaje się, to się nazywało. Tam leciał pierwszy strip komiksowy, Bezrobotny Frącek. Znaczy pierwszy, no jeden z pierwszych, powiedzmy, polskich rzeczywiście takich stripów komiksowych, który był przez cały okres międzywojnia, znaczy od momentu, jak Polonia się zaczęła ukazywać, czy tam 7 groszy się zaczęło ukazywać, czyli przez kilka kolejnych lat 30. Ten Bezrobotny Frącek był tam drukowany, był szalenie popularny. Więc on, inaczej mówiąc, tworzy taki produkt, który faktycznie można określić z dzisiejszej perspektywy, jako świetny produkt, marketingowo świetnie rozegrany i rzeczywiście przynoszący mu świetne pieniądze. A więc niezależnie od tych splitów polityka i przemysł, polityka i gospodarka, jakieś dziwne kredyty i tak dalej, jednocześnie okazuje się w tych latach 20. i 30., że jest to bardzo dobry biznesmen, który świetnie prowadzi ten swój gazetowy koncern, no ale pamiętajmy, że koncern gazetowy to jest mnóstwo rzeczy, to są drukarnie, prawda, które drukują akcydensy i tak dalej. To jest duży biznes, nie? No i on jest po prostu takim troszeczkę też rzeczywiście, niezależnie od tego, że jest politykiem, jest też biznesmenem. Ale to się troszeczkę, wydaje mi się, to się nie troszeczkę, to się bardzo mocno nie wpasowuje w pewien etos polityka, taki inteligencki, który jest charakterystyczny dla...
Kongresówki.
Pan to powiedział. Może też dla Galicji w gruncie rzeczy też, nie? Dla Małopolski. Wydaje mi się, że to jest po prostu nie do końca odczuwane, bo podejście jest takie, że polityk powinien jakby reprezentować, no nie wiem, no, powinien być środowisk inteligenckich, może mieć tam jakieś szlacheckie korzenie i pracować jakby wyłącznie dla idei. Tak, a tu jest inaczej, nie? To jest rzeczywiście taki self-made man, który myśli w sposób taki, że no biznes okej, ale jest też sfera polityczna i też ją obsługujemy. No nie wiem, jest to, wydaje mi się, dość nowoczesne, powiedzmy sobie szczerze, patrząc na dzisiejsze warunki, na dzisiejszą scenę polityczną, ale też kontrowersyjne wtedy. I to jest jeden z głównych motywów, to jest jeden z głównych momentów, kiedy Korfantego można zaatakować i w niego uderzyć. Prawda? Pokazać, że on gra, że on robi jakieś nieczyste machlojki. No
dobrze, ale czy ta praca też oddziałuje politycznie? Czy to już jest ten człowiek, który rozumie, że prasą może zmieniać układ sił?
Absolutnie. To jest, inaczej by jej nie wydawał. To, że to jest jakby model biznesowy, to się w pewnym momencie dzieje samo z siebie, w momencie, kiedy w latach 20. tworzy ten koncert polonijny. Natomiast pamiętajmy, że on zaraz potem, jak wszedł w politykę na początku XX wieku, już wtedy tworzy gazety Górnoślązaka, Polaka i to jest dla niego oczywiste, że ktoś, kto jest czynny jako polityk, nie może artykułować się i nie może swojej politycznej agendy artykułować wyłącznie na wiecach albo w wystąpieniach w parlamencie, tam Reichstagu czy Landtagu, tylko musi ją cały czas multiplikować, upubliczniać i wprowadzać w obieg między ludzi poprzez gazety. Pamiętajmy, że społeczność górnośląska, tak jak i wielkopolska, są bardzo dobrze zalfabetyzowane, to znaczy analfabetyzm jest tam praktycznie równy zeru, wszyscy potrafią czytać i pisać i w efekcie te gazety, no wszyscy, no okej, no nie wszyscy, zawsze znajdą matołki, które nie potrafią, ale większość, nie, powiedzmy społeczeństwa, to absolutnie jest to pewnego rodzaju dominanta. No i tam media w tym zaborze pruskim i na Górnym Śląsku mają rzeczywiście bardzo silne branie, bardzo silne rwanie i duży rezonans, nie? No i on od początku w taki sposób te media traktuje, że to jest po prostu jego trybuna, w której on przedstawia swoje poglądy. I można powiedzieć, że ta Polonia, każdy numer Polonii, codziennie przychodzący, jest jak taki, zwłaszcza po tym 26 roku, kiedy to jest jego główna tuba artykulacyjna w walce z sanacją, to jest taki kafar, który po prostu, to jak ceterum censeo jego powtarza ciągle, nie? Że Piłsudski delenda messe i tak dalej. Nie? W każdym numerze jest to artykułowane i to się ludziom wbija do głowy. Więc można powiedzieć, że oczywiście, nie? To jest, można powiedzieć, tak taki polityk, który uważa, że bez mediów, no wtedy to są jedyne w zasadzie media dostępne, bo radio jest jakby troszeczkę jeszcze poza zasięgiem. Ono się pojawia dużo później, a jest państwowe, więc on na nie nie ma żadnego wpływu, ale media są papierowe, to są jedyne jego możliwość, że tak powiem, artykułowania się i on wykorzystuje to do cna w perfekcyjny sposób, łącznie w bulwarówkach, w poważniejszych gazetach, wszędzie.
Nie, tak tylko chciałbym dodać. Mianowicie, jeśli spojrzymy rzeczywiście na te powiązane linii Korfanty, prasa Korfanty, prawda, no to rzeczywiście jego pierwsze próby prasowe, Grunoślązak, Polak, są absolutnie chybione. No to jest rzeczywiście klapa. Po jakimś czasie gazeta upada, zresztą jeśli gazeta w ogóle cieszy się jakąkolwiek popularnością, to najczęściej cieszy się z tego powodu, że Korfanty na jej łamach publikuje agresywnie, prawda, czasami demagogicznie, ale w sposób przyciągający uwagę czytelników. I takie pojedyncze próby prasowe upadają. Ja tutaj zwrócił uwagę na plebiscyt. Na plebiscyt, kiedy Korfanty właściwie uczy się tworzenia czegoś, co no, nazwać można takim protokoncernem prasowym. On wykupuje po prostu tytuły prasowe. Bardzo często są to tytuły niemieckie, bardzo często są to gazety piszące po niemiecku i nie zmieniając właściwie layoutu, na dobrą sprawę starając się, aby nadal dotychczasowi czytelnicy uznawali to za tą gazetę, którą była wcześniej, przemyca tam treści polskie. On wtedy właśnie uczy się tworzenia prasowego koncernu. I Polonia jest tego, wydaje mi się, dopiero pewnym rozwinięciem.
życiem. Zresztą sama Polonia, jako dziennik faktycznie redagowany niezwykle nowocześnie, jeśli spojrzymy właściwie dzisiaj na tę płachtę Polonię, no to proszę Państwa, to się właściwie niczym nie różni od dzisiejszych gazet, o ile jeszcze ten właśnie format papierowej płachty zachowały. Fotografia. No przecież bodaj jest to jedna z pierwszych polskich gazet, gdzie w takiej mierze, w takiej ilości pojawiają się fotografie prasowe. Ale sama Polonia rzeczywiście w pewnych okresach przynosi straty. No Polonia to jest gazeta dość droga, primo, sekundo jednak adresowana do pewnego wyrobionego czytelnika. Takich na Górnym Śląsku jest potencjalnie znacznie więcej, aniżeli w innych regionach Rzeczypospolitej. Proszę tego źle nie poczytać. I te straty Polonii muszą być na innych polach rekompensowane i rekompensowane są przez takie bulwaryówki, przez taką czerwoną prasę właśnie. No jak tutaj wspomniane już 7 groszy, czy tam Ekspres Sportowy zdaje się było coś takiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale no cóż, eksperyment chwyta.
Ja może jednak dorzucę troszkę dziegciu do tej słodkości, gdyż już koszty zaangażowania biznesowego Wojciecha Korfantego były dla niego naprawdę duże. No Sebastian już tutaj mówił o tym jego niewpisywaniu się w etos polskiego polityka, ale to także można było już dość szybko odczuł na Górnym Śląsku. No bo podział Górnego Śląska nie otworzył epoki dobrobytu w tym regionie. Kryzys gospodarczy trwał najlepsze, może nawet pod wieloma względami się pogłębił. Odczuli to też oczywiście ci górnoślązacy, którzy zwalczyli, opowiadali się za Polską. I w tym momencie ich przywódca, Trybun Ludowy, Wojciech Korfanty, który już znakomicie sobie radzi, no staje się już bardziej nie tyle trybunem, co takim typowym burżujem. Odrywa się od bazy i on tak naprawdę, jeżeli w 1922 roku jego pozycja polityczna, mówię tu już nawet o samym Górnym Śląsku, jest naprawdę bardzo, bardzo znacząca. Jeszcze jako przywódca tego polskiego zrywu, no to dość szybko zaczyna się kończyć. No i efekt jest taki, że nawet sam wśród powstańców bardziej jakby ciążących do obozu Piłsudskiego, no staje się bardzo, w zasadzie oni stają się jego największym przeciwnikiem. To jeden koszt, a drugi, właściwie większość zarzutów, które władze sanacyjne wykorzystywały wobec Korfantego po 26 roku, no to były jednak zarzuty natury finansowej, jakichś wszelakiego rodzaju machlojek, nadużyć podatkowych, no kwestia tego subwencji niemieckich przemysłowców, to też było bardzo mocno rozgrywane. Więc tutaj to w realiach II Rzeczypospolitej to nie do końca się Korfantemu politycznie, można powiedzieć, opłaciło.
Jedno takie drobne ad vocem tylko do tych machlojek i tak dalej. Musimy mieć też świadomość jednej rzeczy, że tak naprawdę niczego mu ostatecznie nie udowodniono. Nawet władze sanacyjne nie były w stanie powiedzieć, tuś pan ukradł tyle albo coś tam, nie? W tym sensie, żeby była rzeczywiście pewna wyraźnie sformułowana szpica z zarzutem, prawda, konkretnym, wskazującym na faktyczne złamanie prawa, przekręt, rzeczywiste przestępstwo. Raczej widać wyraźnie, że Korfanty funkcjonuje w obrębie prawa, ale gdzieś troszeczkę balansuje na jego pograniczu. Kiedy tutaj jest więc mowa o tych machlojkach, to ja bym powiedział, że on żadnych machlojek nie robił. Nie? On po prostu działał, powiedzmy sobie szczerze, rozpoznawał też pewną rzeczywistość bojem, nie? Bo to rzeczywiście było, musimy sobie uświadomić, no przecież państwo polskie dopiero się rodzi, jego instytucje się wyłaniają, instytucji przemysłowych nie ma za dużo w tym kraju. Nie za bardzo się wie, jak to ma funkcjonować wszystko i jak to ma działać, ponieważ wcześniejsze lata tego nikogo nie nauczyły, nie? I w tym momencie Korfanty pojawia się jako ktoś, kto ofensywnie operuje i bardzo agresywnie operuje na tym styku biznesu i polityki i łatwo jest mu pewne zarzuty postawić, pewne wątpliwości wobec niego szerzyć, ale ja pytam cały czas, czy ostatecznie postawiono mu konkretne zarzuty kryminalne, prawda? Nigdy takie nie zostały jednak sformułowane. A przecież kiedy już sanacja przejęła władzę, można go było spokojnie pod konkretnymi zarzutami postawić przed sądem, osądzić, etc. Tego nie zrobiono. Uciekano się do bardzo takich chwytów, powiedziałbym, absolutnie pozaprawnych, jak osadzenie w Brześciu, gdzie przecież to nie było osadzenie na tej podstawie, że prokurator wydał jakiś tam, prawda, wyrok czy coś takiego. Sąd wydał wyrok, prokurator postawił jakieś zarzuty. Nic z takich rzeczy nie było, nie? to dobrze jest mieć tę świadomość, żebyśmy to znowu nie stworzyli obrazu tak czarnego, że państwo po prostu stąd wyjdziecie i powiecie, Boże Święty, nie? Dlaczego IPN wydał w ogóle album o tym krętaczu, kombinatorze i twórcy różnych machlojek? No nie, aferzyście, tak, oczywiście, no to tak nie jest.
To teraz...
Ale stało się to wygodnym instrumentem dla jego
No ale właśnie, no, instrumentem z tego nic nie wynikało. No.
Jakby tam rzeczywiście było dużo, że tak powiem, punktów, gdzie doszło do złamania prawa, to on by naprawdę siedział, no, po prostu.
Ale w końcu siedział przecież.
Ale nie, ale na jakiejś zasadzie siedział, błagam was.
No. No jasne.
No dobrze, to pozostaje to pytanie, które już dzisiaj padło. Zapytam, jak ten pan na spotkaniu w Tarnowskich Górach, otruli go, czy nie otruli?
No to tak, znowu moja działka. No proszę państwa, moim zdaniem nie otruli. Korfanty wrócił do kraju przede wszystkim już bardzo schorowany. Oczywiście natychmiast zamknięto go w więzieniu, prawda, gdzie właściwie nie wiadomo po co go zamknięto. No to jest, to też dowodzi, że jego pojawienie, nagłe pojawienie się w kraju musiało być dla senatorów zaskoczeniem, no a ponieważ wiadomo jaki był format tych ludzi w roku 1939, no to można się spodziewać, że po prostu gdzieś tam ktoś wpadł w panikę i postanowił tego Korfantego koniecznie przetrzymać, ponieważ wiadomo było, że to wróg, prawda, a wrogów traktuje się tak, nie inaczej. Jak powiedziałem, Korfanty był już wtedy bardzo schorowany. Prawdopodobnie był to nowotwór i co więcej, bardzo prawdopodobne, że był to kompletnie nieleczalny, nie wiem, czy jest takie słowo, ale tutaj właśnie pasuje, nowotwór wątroby. Korfanty był nałogowym palaczem, proszę państwa.
60 papierosów dziennie. Pan.
Tak. Tak, są relacje znajomych odwiedzających jego dom, zresztą istniejący do dzisiaj przy Katowickiej ulicy Powstańców. On tam miał swój gabinet, powiedzmy, taki połączony z biblioteką i tak dalej, wchodząc tam, no rzeczywiście i idąc w kierunku biurka, za którym Korfanty zasiadał, miało się wrażenie, że pozostawia się w tym, prawda, dymie wiszącym w pomieszczeniu swój własny ślad. Oczywiście tożsamy z sylwetką, prawda, odwiedzającego. Tam było gęsto. Ten dym dało się po prostu kroić. No ktoś, kto prowadzi taki tryb życia, do tego jeszcze oczywiście dodać należy, no patrząc na jego zaokrąglającą się z biegiem lat sylwetkę, prawda, zapewne brak ruchu, prawda, być może niewłaściwe również odżywianie się, a przede wszystkim życie w nieprawdopodobnym stresie, oczywiście, w umysłowym napięciu. No, to się musiało na zdrowiu odcisnąć. Generalnie Jan Lewandowski, autor jednej z biografii, jednej z, w sumie z niewielu biografii Korfantego, prześledził, zadał sobie trud prześledzenia tych właśnie plotek o tym, że rzekomo na pawiaku cele Korfantego świeżo wybielono farbą z dodatkiem arszeniku, co miało się przyczynić oczywiście do zatrucia i późniejszej śmierci. Te pogłoski pojawiły się znacznie później i były to absolutnie pogłoski. Ja w tej chwili nie jestem w stanie tej całej sekwencji odtworzyć, ale zrobił to Lewandowski, a państwa zaciekawionych tym wątkiem odsyłam do jego książki. No, wychodzi na to, że były to jednoznaczne plotki, no nie mające większego oparcia w rzeczywistości. Jakieś powoływanie się na opinie lekarzy, to wszystko jest wybitnie, wybitnie ex post. Natomiast dla mnie interesujący jest to jeden wątek, taki typowy właśnie dla oskarżania władz sanacyjnych o sposób rozprawy ze swoimi przeciwnikami. No proszę państwa, te zarzuty powtórzone pod adresem, prawda, przeciwników Korfantego, którzy mieli właśnie tą farbą, tą celę wysmarować, są dokładnym powtórzeniem zarzutów, które miały wyjaśniać nagłą śmierć jednego z adwersarzy Józefa Piłsudskiego podczas przewrotu majowego, czyli generała Jordana Rozwadowskiego, który również aresztowany, jako że stał na czele wojsk rządowych, aresztowany po przewrocie majowym, po przejęciu władzy przez August Piłsudczykowski, więziony, wypuszczony z tegoż więzienia, prawda, wkrótce potem umiera. I wtedy takie plotki pojawiają się po raz pierwszy. W 1939, po śmierci Korfantego, również wypuszczonego z więzienia i wkrótce potem zmarłego, pojawiają się, powiedzieć można, ze zdwojoną siłą. No to już jest po prostu powtórzenie pewnej narracji od dawna obecnej i... No cóż, egzemplifikacja chyba tego, o jakie metody rozprawy z przeciwnikami również sanację podejrzewano. Zresztą, to jest taka ciekawostka,
po wrześniu 1939 pojawiły się pogłoski, że Niemcy chcą ekshumować trumnę Piłsudskiego, o Boże, trumnę Korfantego, po to, aby pobrać próbki włosów, paznokci, gdzie gromadzą się generalnie trucizny, zwłaszcza arszenik. Ta trumna w końcu nie została ekshumowana, kiedy w latach 60. w tym samym miejscu chowano żonę Korfantego, która zmarła zresztą w ciszy i zapomnieniu w tych Katowicach. Grobowiec otwarto, to jest grobowiec murowany, prawda, nie był to ziemny pochówek, i na trumnie widziano jeszcze zwiędłe, czy raczej zmumifikowane bukiety kwiatów, rzucone na trumnę właśnie podczas tego manifestacyjnego pogrzebu w sierpniu 1939 roku, więc tego grobu po prostu nie ruszono. Być może rzeczywiście podjęcie tych zwłok, tak fachowym językiem mówiąc, i przebadanie rozwiałoby ostatecznie wszelkie pogłoski, aczkolwiek moim zdaniem konieczne to nie byłoby.
I zapada cisza. Proszę Państwa, ja odsyłam do książki. To nie jest zresztą jedyna książka dotycząca Korfantego, która została wydana, bo są jeszcze wystąpienia sejmowe.
Rzeczywiście w zeszłym roku ukazał się pierwszy tom wystąpień Wojciecha Korfantego w Sejmie Śląskim, w Sejmie pierwszym, tym najdłuższym, z lat 1922-1929. Rzeczywiście zostaliśmy zaszczyceni Nagrodą Wydawnictwa IPN za to wydawnictwo. No, pracujemy intensywnie nad drugim tomem, a więc jego przemówienia w Sejmie drugim i trzecim do 1935 roku. Jeżeli ktoś chce zgłębiać i osobowość polityczną, i losy polityczne Korfantego, uważam, że to jest akurat znakomite źródło, gdyż w całej rozciągłości pokazuje go tą charyzmę, sposób temperament wypowiadania się, no i też jego stanowisko do bardzo konkretnych zagadnień.
Pokazuje, jakim zwierzęciem politycznym był.
Tak, nawet jeżeli to jest już w tym okresie politycznym tak naprawdę dla niego już jest schyłkowy. No nie wiem, czy oswojone, bo jego ataki, zwłaszcza po 1926 roku, są bardzo, bardzo ostre. Natomiast też jest to, myślę, ciekawe źródło do historii drugiej RP, gdyż on wypowiada się i o kwestiach dotyczących całości państwa. Natomiast ponieważ z racji tego, że było te przemówienia wygłaszane w Sejmie Śląskim, głównie jednak dotyczą kwestii województwa śląskiego.
Proszę bardzo.
Jedna taka dopowiedź jakby do tej edycji, bo trzeba mieć świadomość, że my nie dysponujemy zbyt wieloma materiałami o charakterze takim, powiedzmy, memuarystycznym Korfantego. On nie prowadził dziennika, nic o tym nie wiadomo. Nie napisał jakichś takich rzeczywiście wspomnień, jak, nie wiem, Witos na przykład zrobił, prawda? Nie ma czegoś takiego. Nie ma też zbyt wielu tak naprawdę wypowiedzi o Korfantym, jakby jego własnych wypowiedzi, o takim charakterze właśnie wspomnieniowym, ale też nie ma wypowiedzi o Korfantym z pewnego jego otoczenia, ponieważ, i tu cofamy się jakby do tego, co cały czas tutaj gdzieś wybrzmiewa w tej naszej rozmowie, do środowiska, z jakiego on pochodzi. To jest rzeczywiście dziecko robotników. On się nie obraca wśród jakiejś elity jako dziecko, jako nastolatek. Nikt nam nie zostawił informacji, jaki Korfanty był, jak był dzieckiem. Nie wiemy, jakim był dzieckiem, bo nikt po prostu o tym nic nie powiedział, ponieważ nie było nikogo w otoczeniu Korfantych w tej sadzawce, w sadzawkach takiej dzielnicy Siemianowic, kto by taką relację pozostawił. No bo to nas odsyła do, jak mówię, jego korzeni, jego plebejskich czy proletariackich, robotniczych korzeni. I tu wydaje mi się, dlatego myślę, że każda taka edycja, w której Korfanty zostaje, że tak powiem, dopuszczony do głosu i może coś powiedzieć, że tak powiem, z serducha, nie? Jakby rzeczywiście, a tak mówi w Sejmie, ponieważ oprócz tego, że oczywiście przedstawia fakty, dane, statystyki i tak dalej, jednocześnie bardzo często ulega pewnemu temperamentowi i sięga też troszeczkę do tego swojego życia i opowiadając o bieżących wydarzeniach, odwołuje się do swojego dzieciństwa, do swoich przeżyć, więc także w tym sensie te wystąpienia są niesamowite, ponieważ to jest jakby Korfanty dopuszczone do głosu znowu, nie? One gdzieś tam leżały, gdzieś tam zalegały, nie były za bardzo czytane, teraz są w formie książkowej, można po to sięgnąć, zobaczyć, jak on myślał, jak on tykał, jak on działał, jak on funkcjonował. Ale to, o czym teraz mówimy, to znaczy ten kontekst, z którego się wywodzi, który sprawia, że on jest tak mało opowiedziany, ten Korfanty, tak naprawdę w całej swojej, że tak powiem, kompleksowości, od dzieciństwa aż do końca, odsyła nas też ponownie do tego wątku, który pan podjął na początku, dlaczego on zniknął z tej sceny politycznej ogólnopolskiej. Wydaje mi się, że to też, oprócz tego, o czym mówił Grzegorz, oczywiście o czym tu była mowa, o konflikcie z Piłsudskim, że pewnym jego mankamentem jako polityka był brak takiej bardzo solidnej sieci kontaktów, takiej bardzo solidnej bazy, takich powiedzmy szabel pewnych, które zanim by po prostu się wstawiały. Krótko mówiąc, nie miał zaplecza odpowiednio silnego, a nie miał go zapewne z tej przyczyny, że wywodził się z takiego, a nie innego środowiska, prawda? Po prostu środowiska, które generalnie rzecz biorąc, no, nie było specjalnie silnie jakoś tam politycznie reprezentowane. Myślę, że to jest też jego pewien problem. On był takim outsiderem, jednak kimś z zewnątrz, kto przyszedł, kto przeszedł jak taka kometa nad tą polityką polską, ale generalnie nie był tutaj tak usieciowiony i tak zakorzeniony, jak ci politycy z kongresówki, gdzie oni się wszyscy tam znali, prawda? Ci PPS-iarze na przykład, czy NDC. Oni wszyscy byli pewnego rodzaju, oni wszyscy tworzyli pewnego rodzaju kluby, pewnego rodzaju kręgi znajomych, które się na siebie nakładały, zazębiały i dzięki temu w polityce da się też łatwiej funkcjonować komuś, kto jest w taki sposób zakorzeniony niż komuś, kto lepiej da się funkcjonować niż komuś, kto przychodzi jako outsider i tego zaplecza mu brakuje, ale widzę, że Grzesiu tu kręci nosem.
Ja tylko chciałem zauważyć, że Witos był również człowiekiem absolutnie z ludu. Wydawałoby się, że również pozbawionym takich umocowań, takich konotacji, które umożliwiałyby mu to stopniowe takie wznoszenie się w górę, a tymczasem jednak w polskiej polityce, w ogólnopolskiej polityce absolutnie zaistniał. No dzisiaj rozpatrywanie dziejów dwudziestolecia międzywojennego bez Witosa jest oczywiście posunięciem absolutnie chybionym. Natomiast w wypadku Korfantego, no to chodzi do głosu to, o czym mówiłem na początku. Regionalizm. Regionalizm to był jednak człowiek bardzo mocno sytuowany regionalnie. Później te jego próby zaistnienia gdzieś tam na niwie chadeckiej, no też w gruncie rzeczy... Tak, oczywiście. 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 I południową Polską generalnie. Ale Górny Śląsk jest najsilniejszą, jest bazą właściwie chadecji, jest twierdzą chadecji w II Rzeczpospolitej. No cóż, nie udało się.
Tak powiedział pan profesor Grzegorz Bemnik. Czas nasz minął. Ja odsyłam do książki. Bardzo dziękuję wydawnictwu Instytutu Pamięci Narodowej za zorganizowanie tego cyklu, możliwości tej rozmowy z trzema autorami w jednym miejscu, którzy przyjechali do Warszawy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Profesor Grzegorz Bemnik, doktor Mirosław Węcki i doktor Sebastian Rosenbaum byli moimi i państwa gośćmi. Brawa.